wieku.
Dzień dobry, dziś nadajemy z Galerii Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Powód: od kilku dni możemy zobaczyć wystawę prac Władysława Hasiora tu w Poznaniu, jednego z najwybitniejszych, najbardziej oryginalnych powojennych polskich twórców, czy w ogóle twórców wszechczasów, i to jest w tym wypadku jak najbardziej uzasadnione. Prace, które częściowo można było zobaczyć, ale zdecydowana większość z nich jest w zasadzie po raz pierwszy eksponowana, zatem okazja jest wyjątkowa. Dziś także zajrzymy na wschodnie rubieże naszego regionu. Będzie to wizyta z historią w tle, ale także z pewnym elementem nowości. Jacek Pol, Łukasz Kaźmierczak, kłaniamy się nisko, zapraszamy na kulturalne poniedziałkowe przedpołudnie. Chciałem powiedzieć prekursor, mistrz polskiego pop-artu, ale zostałem poprawiony. Tak naprawdę mówmy o Hasiorach, wielki dorobek światowej sztuki. Władysław Hasior, jego prace wokół nas, nie da się ich pomylić w zasadzie z niczym innym. A wystawę zwiedzamy razem z jej kuratorami Anna Borowiec, Paweł Napierała. Dzień dobry na antenie Radia Poznań.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To co, podchodzimy najpierw do
Czarnej pieśni.
Czarna pieśń, bardzo charakterystyczne dla Hasiora zestawienie przeciwstawnych w zasadzie materiałów. Z Hasiorem jest tak, że żeby zacząć go najpierw oglądać, trzeba się trochę przyzwyczaić, bo jest tych elementów tak dużo, że trzeba sobie je najpierw poukładać.
Tak, faktycznie ta Czarna pieśń to jest taka praca składająca się też z typowych i charakterystycznych dla Hasiora elementów, motywów. Jest to obiekt, asamblaż, czyli takie dzieło, które jest stworzone z gotowych elementów. Można by nazwać to inaczej rodzajem takiego przestrzennego kolażu. I Hasior operuje tutaj takimi zestawieniami ostrych i miękkich krawędzi. Z drugiej strony właśnie wykorzystuje gotowe przedmioty, między innymi lustro. To jest jeden z takich przedmiotów, które bardzo często pojawia się w jego twórczości. Mamy też nóż, który właśnie jest wbity w środek, w centrum tego lustra i
tworząc załamanie i krew.
Tak.
Z tego wypływa.
Tak, krew wypływa z tego lustra. Ono jest jakby zranione. Poniżej mamy konstrukcję, na której stoi taka czerwona, pomalowana na czerwono szklanka, na której stoi niewielki ptaszek. Pierwotnie w środku znajdowało się żarówka, światło. W tej chwili ten obiekt jest jeszcze przed konserwacją i to światło się nie pali. Więc był tutaj też ten element światła, który jest tak typowy dla Hasiora. I poniżej mamy znowu czerwoną konstrukcję okrągłą i czarny stołek. I to przenikanie się tych form właśnie ostrych i łagodnych krawędzi i czerni i czerwieni jest tutaj dla tej pracy takie najbardziej charakterystyczne.
Ja dodam od siebie, że te hasiorowe elementy to są naprawdę przedmioty codziennego użytku z ogromną duszą. Każdy w zasadzie powinien najpierw przeżyć normalne życie przedmiotu, żeby stać się dla Hasiora cenny i ważny. Są grabie. Jest element maszyny zingerowskiej, szklanka, jak powiedziała pani Anna Borowiec. Wbity nóż, który pokazuje nam takie miejsce centralne tej pracy, można powiedzieć. My się w tym przeglądamy, w zakrzywionym zwierciadle. To trochę takie rozbicie tożsamości. Tu interpretacji może być sporo, ale na pewno można to też współcześnie odczytywać.
Myślę, że jak najbardziej to chyba jest najważniejsze, jeśli chodzi o Hasiora, to, że sam zresztą o tym mówił, że najważniejsza jest ta iskra energii w każdym przedmiocie. Ona jest takim punktem wyjścia dla niego w wybraniu tego danego elementu do stworzenia pracy. I ta energia tych przedmiotów wciąż jest aktywna, ona wciąż na nas działa. Współcześnie, kiedy tworzymy bardzo dużo tych wizerunków, zdjęć, odbicia, nieustannie przeglądamy się. Tutaj mamy lustro, w które kiedy spojrzymy, widzimy ten nasz portret rozszczepiony na różne elementy. Możemy sobie zadać pytanie o to, kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość, co ją tworzy. I to jest niezwykle aktualne, myślę, też dla współczesnego widza.
Paweł, napierała te elementy, z których składają się prace Hasiora, to tutaj akurat są małe ptaszki, lustro, grabie, zinger, gdzieś są żarówki, fragmenty zabawek. To wszystko wymaga też pieczołowitości konserwatorskiej i każdy z tych elementów musi być taki, jak właśnie Hasior go zaplanował, zaprojektował, wykonał.
Tak, dokładnie. I powiedzmy taka przygoda, czy też właściwie związana trudność z konserwacją prac Władysława Hasiora wynika między innymi z tego, że przedmioty, których używał, właśnie noszą już takie ślady obecności innych ludzi. Ślady, które właśnie są tym nośnikiem pamięci, pewnych rys zużycia. I właściwie coś, co jest takie normalne, powiedzmy w konserwacji, no chociażby malarstwa dawnego, kiedy widzimy rysę, dziurę, wiemy dokładnie, że należy ją naprawić, u Hasiora wręcz przeciwnie. Musimy być bardzo ostrożni. I cały proces konserwatorski często zaczyna się właściwie od zgromadzenia jak największej ilości materiałów archiwalnych, też materiałów samego Hasiora, jego opisów, po to, aby nie usunąć czegoś, co właśnie było intencjonalne, prawda?
To powiedzmy przy okazji, czym jest asamblaż, bo to słowo padło. Trochę już wyjaśnialiśmy, to jest łączenie przedmiotów, które miały inne życie, życie codzienne, takie relikty przeszłości, w pracę, która składa się na zupełnie nowe odczytanie.
Tak, no Hasior był, afirmował właściwie przedmiot zepsuty, niepotrzebny. Mówił, że nie ma nic cenniejszego niż zepsuty przedmiot. I właśnie on jako nośnik sensu, ale również jako pewna forma i kształt. Widział w tym też takie nawiązanie do takiego dziecięcego doświadczenia, tego, że jak jesteśmy dziećmi, to potrafimy w jakimś przedmiocie czy kształcie zobaczyć albo użyć go zupełnie inaczej niż jakby jest, do czego on jest przeznaczony. I on właśnie takiej operacji dokonuje na tych przedmiotach, zestawiając je ze sobą w zupełnie nową formę, kształt, nadając im jakby no, nowego życia, nowego sensu.
Wyobraźnia ma olbrzymie znaczenie przy odczytywaniu prac, obcowaniu z nimi. I dlatego myślę, że jest tak naprawdę artystą dla każdego, chociaż wydaje się to trudne. Spróbujemy to w drugiej części naszej rozmowy, naszego obchodu po wystawie udowodnić. No i przede wszystkim też ważne pytanie, dlaczego Hasiory znalazły się w Poznaniu. Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowe w Poznaniu. Oglądamy Hasiory, które wokół nas. No i dlaczego w zasadzie tyle tych hasiorowych prac, instalacji, jak zwał, tak zwał, tutaj, skoro jest artystą kojarzonym głównie z Podhalem Baz Zakopanym?
Tak, w tej chwili można oglądać na naszej wystawie, zresztą w części ekspozycji stałej, która była i jest poświęcona recepcji, powojennej recepcji surrealizmu, 9 prac Władysława Hasiora, chociaż posiadamy jej w swoich kolekcji aż 13. I to jest też bardzo ciekawe, dlatego że te prace trafiły do naszej kolekcji prawie właściwie zaraz po tym, jak powstały, w latach 60. i 70. Związane było to z przede wszystkim z dwoma wystawami, które miały miejsce w Poznaniu, dużymi wystawami przekrojowymi twórczości Hasiora, które prezentowało poznańskie BWA w 67. i 77. roku. I kuratorzy, kuratorki galerii, które galerii wtedy Sztuki Polskiej, miały taką praktykę, że nabywały do kolekcji prace właśnie no, na bieżąco eksponowane na ważnych wystawach.
Tak człowiek niezwykłe wyczucie, to, że wtedy kuratorki, kuratorzy wiedzieli, że to jest Hasior. Tylko kto mógł wtedy wiedzieć, że to będzie Hasior przez duże H?
Tak, to prawda. I zresztą bardzo wiele dzieł, które były do naszej kolekcji pozyskiwane właściwie do połowy lat 80., tak jak prześledziłam historię kolekcji w związku właśnie z tworzeniem nowej ekspozycji stałej, trafiały właściwie zaraz po powstaniu do kolekcji, 3-4 lata. W tej chwili pewnie nie byłoby nas stać na zakup tak drogich obiektów.
To są w tej chwili bardzo wysokie ceny. Na pewno te, które tu są, które często są jedynymi egzemplarzami, w sensie nie serią, tylko to jest jedna myśl artystyczna. Znaliśmy tak naprawdę jedną głównie pracę, wyszywanie charakteru. Ona też jest tutaj eksponowana, ja może w jednym zdaniu tylko powiem. Maszyna już taka klasyczna, zingerowska i przeszywająca dziecko, laleczkę, to wszystko na takiej wysokiej kolumnie. I tę pracę widzieliśmy. Tymczasem wszystkie te skarby były gdzieś schowane, ukryte. Dopiero teraz możemy zobaczyć poznańskie hasiory w Poznaniu.
Tak, to się wiąże z tym, że w ostatnim czasie trwały zarówno prace badawcze związane z twórczością i z tymi naszymi dziełami, z naszej kolekcji hasiora w Centrum Konserwacji na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. I te obiekty po prostu zostały nam po tych pracach konserwatorskich zwrócone. I w tej chwili część tych prac jest już po pełnej konserwacji, część jeszcze jest przed konserwacją. I właśnie dzięki temu możemy je pokazać.
Paweł Napierała, te dzieła hasiora są w różnym stanie technicznym i też pan trochę ma na swoich barkach tę konserwacyjną część. No już mówiliśmy o tym, że to jest mnóstwo detali. Każdy wymaga osobnej pracy. Ile prac już zostało rekonstruowanych, zrekonserwowanych, a ile wymaga jeszcze?
W tej chwili na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu poddano konserwacji 6 obiektów. 7 będziemy, właściwie zabieramy się do pracy. Raczej kolejnych 6, jeden jeszcze tam został w ramach dyplomu, który też będzie realizowany. I rzeczywiście tutaj wspólnie z kuratorką galerii postanowiliśmy pokazać część tych prac przed konserwacją. Właśnie z tego względu, żeby móc ukazać też widzom taką sytuację niecodzienną, móc też przy okazji tego opowiedzieć właśnie nieco głębiej o tym, na czym polega konserwacja tak trudnych obiektów i tak skomplikowanych. I też pokazać, że właściwie na czym polega ich siła. Na czym polega ich siła i na czym właśnie to, jak chcemy je zachować, to aby dalej, powiedzmy, ten duch hasiora w nich żył. Że to też nie polega tylko na tym, że właśnie wymieniamy niektóre elementy, chociaż czasami tak się dzieje, ale właściwie tak, żeby je zachować w możliwie takim stanie, jak hasior sobie tego życzył.
To, co pan powiedział w poprzedniej części, że każda zmiana dokonana w hasiorze może być wbrew intencjom artysty, bo każda ryska, każda plama, tak jest na przykład w przypadku Czarnej Pieśni. Sposób, w jaki został wbity nóż, to jak się rozchodzi ta krew, jest hasiorowy i tego nie można w żaden sposób zmienić. Czy hasior to jest, bo to nie jest łatwy artysta, czy przeciętny odbiorca, który nie jest jakoś głęboko zakorzeniony w tym rodzaju kultury, jest w stanie tylko po tych tytułach, nawet samemu chodząc, odczytać, zrozumieć hasiora?
Myślę, że jak najbardziej. No, hasior jest bardzo głęboko zakorzeniony w polskości, w religijnej obrzędowości, w tym, co ludowe. Fascynował się prowincją. Ale to, co tutaj chyba najważniejsze, wspominaliśmy jeszcze o tym, że bardzo ważne dla niego były żywioły i współdziałanie żywiołów w jego pracach, ale uważał, że jest jeszcze piąty żywioł. I piąty najważniejszy żywioł to jest ludzka zdolność do fantazjowania, do wyobrażania sobie. I myślę, że ona jest tutaj i o to chodzi, żeby ją właśnie uruchomić. Te prace wciąż to robią.
Proszę Państwa, piąty wymiar, piąty żywioł, którym Państwo możecie się posłużyć, czyli wyobraźnia, i samemu odczytać pracę hasiora, które można zobaczyć do 6 września tutaj w Poznaniu w Muzeum Narodowym. I nie bać się hasiora.
Nie bać się, proszę przychodzić, proszę uruchamiać swoją wyobraźnię, proszę go oglądać z każdej możliwej strony i delektować się tą sztuką.
Tak, to prawda. Anna Borowiec, Paweł Napierała, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Sztuki Współczesnej, kuratorzy wystawy o Władysławie Hasiorze. A my zostajemy jeszcze w Muzeum Narodowym.
Sponsorem audycji Kultura w Obiegu jest dom wydawniczy Rebis z Poznania. www.rebis.com.pl. Kultura w Obiegu.
Nowa atrakcja turystyczna we wschodniej Wielkopolsce, oficjalnie otwarta, to taras widokowy na szczycie wieży ruin Kolskiego Zamku Kazimierzowskiego. Po spiralnych schodach można wejść na sam szczyt wieży i stamtąd podziwiać Dolinę Warty. Podczas otwarcia nowego tarasu widokowego odbywał się tam również piknik średniowieczny. Była na nim Michalina Maciaszek.
Piękny tyle lat tutaj jakby oczekiwania na to, że ta wieża będzie udostępniona zwiedzającym. Jest to ważny okres w historii Koła. Ciekawa rzecz dla miasta po prostu.
Ogólnie my jesteśmy turystami, przyjechaliśmy z Kępna, także zwiedzamy. My lubimy takie klimaty.
Teraz rzeczywiście ten piękny widok. Tutaj jest taki no raz, że rozległy widok na całą Wartę i na te piękne tereny wokół.
Krzysztof Witkowski, burmistrz miasta Koła. Od kilkudziesięciu w sumie lat mówiło się w naszym mieście przede wszystkim o zabezpieczeniu ruin zamku, a poza tym o jakiejś jego rewitalizacji, czyli przystosowania obiektu dla zwiedzających. No niestety do tej pory przez tyle lat nikt nic nie robiono z tym bezcennym zabytkiem. No teraz się udało. Proces trwał 6 lat, konserwacja i budowa tarasu widokowego, ale też nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo jeszcze czekają nas parkingi, zaplecza socjalne i tak dalej. I myślę, że to znaczy bardzo wiele i znowu dla wschodniej Wielkopolski, bo jak Państwo spojrzycie, Konin, Turek, Słupca, nie ma tego typu obiektów na terenie wschodniej Wielkopolski. Są pozostałości zamku w Przedczu, ale to rzeczywiście są pozostałości służące jako dom kultury. Natomiast stricte zamku tutaj, no oprócz Gosławic, oczywiście Konin Gosławice, takiego typowego zamku z wieżą, z tarasem widokowym nie ma na naszym terenie, więc myślę, że jest to fajna atrakcja turystyczna dla zwiedzających i również dla mieszkańców Koła.
Królu, mężnie się spisałeś. Dwóch rycerzy pokonałeś.
No, że chcieliśmy otwarcie tej wieży zobaczyć.
To jest dla nas taka atrakcja. My tutaj nieraz przyjeżdżamy tak sobie popatrzeć. A dzisiaj tak rzeczywiście jest taka okazja, żeby tam zobaczyć i panoramę całego tutaj okręgu regionu. Zobaczyć, regionu. Także no, z przyjemnością przyjechaliśmy.
Ojej, to by tam trzeba było dużo gadać o tym, bo to jest tyle lat, co tutaj nic się nie robiło i teraz ostatnim właśnie to jest, widać, że dopiero postępy tu są. I tak jest, żeśmy dzisiaj przyjechali tutaj zobaczyć, jak to wygląda.
Kazimierz Wielki był inicjatorem budowy zamku. Za jego czasów prawdopodobnie powstała wieża mieszkalna, której dzisiaj zachowały się fundamenty. Natomiast samo wykończenie obiektu to już są czasy Władysława Jagiełły. No w 1383 roku mamy ten obiekt określony jako zamek, ale to też pod tym określeniem mogły się kryć po prostu sama ta wieża mieszkalna, niekoniecznie sam już zbudowany zamek. Do tej pory tak na 100% nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy skończył ją w większym zakresie Kazimierz Wielki, czy Władysław Jagiełło, czy Kazimierz Jagiellończyk. No generalnie na pewno inicjatorem budowy zamku był Kazimierz Wielki. To wiemy, dlatego ten zamek nazywamy Kazimierzowski.
Mieszkali tutaj ludzie? Co tutaj się odbywało?
Tak, oczywiście. Tutaj mieszkała załoga zamkowa, burgrabia zamku w zastępstwie starosty, ponieważ starostowie będąc no, takimi, można powiedzieć, najważniejszymi urzędnikami ówczesnego Królestwa Polskiego, nie przebywali w takim, no, można powiedzieć, trzeciorzędnym zamku w Kole, tylko w ich zastępstwie przebywali tu burgrabowie zamkowi. Natomiast starostowie oczywiście bywali tu, też mamy ich potwierdzonych. Pierwszego Krystyna z Koziegów i potem jego syna Krystyna Młodszego. Natomiast no, nie była to ich stała siedziba zamieszkiwania. Pochodzili często w ogóle z innych dzielnic Królestwa, z Małopolski najczęściej, także na pewno tutaj nie przebywali. Tutaj zadaniem ich było zbieranie przede wszystkim danin królewskich, odbywanie sądów nad mieszczanami. Taka była rola tutaj przede wszystkim tej administracji zamkowej.
Rodowity Kolanin, parę metrów stąd urodzony.
To ten widok panu od zawsze towarzyszy tak naprawdę.
No tak naprawdę. Nieraz tu codziennie się przyjeżdża, pochodzić, odpocząć, poleżeć na trawce. Tu się przychodziło na wszelkiego rodzaju występy gościnne, tak zwane. Tu graliśmy taki niby zespół, niby nie zespół, sobie urządzaliśmy na tych murach pogrywajki różnego rodzaju.
Dla mnie jest bardzo takim osobistym przeżyciem, bo tutaj właśnie wiele razy przychodziliśmy na wagary ze szkoły numer 5, która jest po drugiej stronie rzeki i żeby tutaj przyjść, to musieliśmy przejść przez całe miasto, także to była wyprawa i generalnie w piątki tu byliśmy, bo jakoś dziwnie lekcje były do 12, ale jakoś były chyba, kończyły się o 10. Także zawsze tu przychodziliśmy, w każdy piątek, kiedy było ciepło, z połową klasy 8A. Także no, dla mnie to takie osobiste wspomnienie, nie? Także jestem na otwarciu i jakby jak tylko dostałem wiadomość, że tutaj jest taka impreza, to mówię, muszę być, nie? To mnie takie osobiste miejsce, nie?
A konserwacja ruin i budowa tarasu widokowego kosztowała około 2 milionów złotych. Tydzień kulturalnych poleceń otwiera Daga Gregorowicz, kompozytorka, wokalistka, muzyk. Dziś proponuje szczególne filozoficzne opowieści.
Na wakacje bardzo polecam Państwu 13 bajek z Królestwa Lailoni, czyli opowieści Leszka Kołakowskiego, które towarzyszą mi od wielu lat, do których z radością wracam, bo to taka zamknięta w baśniach rozprawa filozoficzna na temat dzisiejszego świata, bardzo aktualna, chociażby opowieść o garbach, o tym jak kłamstwo potrafi zastąpić prawdę, będąc coraz to bardziej głośniejsze niż my sami. Lubię czytać tą książkę znajomym i wysyłać im fragmenty w postaci notatek głosowych. A polecała Daga Gregorowicz, muzyk, wokalistka z zespołu Dagadana i Anon Basti, Daga Gregorowicz.
A my cały czas jeszcze w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Nie mogę sobie podarować, chodzę tutaj między hasiorami, przede mną między innymi kapliczka. Dalej jest wyszywanie charakteru. Sztandar, jedna z bardzo takich typowych konstrukcji dla hasiora, on bardzo lubił sztandary, rozstrzelanym nalot, to wszystko jest, proszę Państwa, do pracy z wyobraźnią i mnóstwo tych hasiorowych elementów, lustra, noże, brakuje tylko, tak jak hasior kochał się w żywiołach, ognia, ale nie można podpalić niektórych plac, które były podpalane. Proszę Państwa, to jest niezwykła kolekcja. Cieszę się, że po raz pierwszy możecie ją zobaczyć w Poznaniu. Mam nadzieję, że trochę Was do tego zachęciliśmy. A Muzeum Narodowe czynne całe lato, także inne wystawy, między innymi nieznane grafiki, rysunki Wojciecha Weissa, które możemy oglądać do 30 sierpnia. Artysta jest kojarzony głównie jako wybitny malarz. Tutaj natomiast mamy grafiki, które są portretami, autoportretami, aktami, wnętrzami. One są dostępne czasowo tylko ze względu na to, że mają delikatny, wrażliwy charakter, który sprawia, że czas nie działa na ich korzyść. Proszę się zatem śpieszyć do 30 sierpnia i w ogóle odwiedzać Muzeum Narodowe, jego oddziały, dlatego że trwa także lato z muzeum, między innymi Galerię Malarstwa, Malarstwa Rzeźby, Muzeum Kultur Świata, Muzeum Instrumentów Muzycznych i placówki Rogalin, Śmiełów, Gołuchów. Są wakacje, jest lato, warto skorzystać z tej oferty i inaczej trochę spędzić tegoroczne wakacje. Dziś Kultura w Obiegu także inaczej nadawaliśmy właśnie z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jacek Pol, Łukasz Kaźmierczak i Marcin Książkiewicz, który towarzyszył mi tutaj dzielnie przy konsolecie. Kłaniamy się Państwu nisko. Dobrego popołudnia.